krew i woda. Gdy czas się dopełnił, kochające serce Jezusa umarło z miłości, składając siebie w rękach Ojca. Miłość Boga doszła do kresu, ale się nie zatrzymała. Umarł król odrzucony, by przygarnąć do siebie tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. By upewnić się o śmierci skazańca, jeden z żołnierzy przebił mu bok. Popłynęły krew i woda. Eucharystia i chrzest. Podwójne źródło życia Kościoła. Jezus umierając udziela tym, którzy zechcą przyjąć, darów najcenniejszych. Swojej ukrytej obecności jako pokarmu na drogę ku wieczności oraz oczyszczającego obmycia od uzdalniającego do wejścia w żywą komunię z Bogiem. Wielkość i moc tego daru pozostają na razie zakryte. Trzeba jeszcze czekać. Najpierw do poranka, a potem jeszcze na ogień parakleta. Tym niemniej już działają, mimo ukrycia. A ludzie stali i patrzyli. Patrzyli na tego, którego uśmiercili, zabitego baranka. Niektórzy dopiero wówczas uświadomili sobie, jak wielki dopuścili się niegodziwości. Jakże koszmarnie musieli się poczuć, zdając sobie sprawę, że śmierci cofnąć nie można. Takiej krzywdy i niesprawiedliwości naprawić się nie da. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku Jezusa, były dla nich tylko oskarżeniem. Tak przynajmniej myśleli. Izajasz zapowiadał na kilka wieków przed śmiercią Pana, że w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Nasze, to znaczy nas wszystkich, ludzi. Jezus umarł za wszystkich i za każdego. W pismach starochrześcijańskich znaleźć można świadectwo wiary w pewne wydarzenie, które dokonać się miało po śmierci Jezusa, gdy zszedł On do Szeolu, aby wyprowadzić ze snu śmierci do chwały Ojca tych, którzy żyjąc sprawiedliwie wyczekiwali zbawienia. Ślad tego zachował się zresztą w składzie apostolskim. Apostołowie pytali Go, czy wszyscy będą zbawieni. Jezus w odpowiedzi nie mówi ani tak, ani nie, ale przytacza przypowieść o ciasnej bramie, w której zaznacza, że wielu będzie chciało wejść do królestwa, a nie będą mogli. Wyprowadzenie z Szeolu, które, jak myślę, ma swoją kontynuację w otwarciu zbawienia dla wszystkich prawego serca, nie oznacza powszechnej i bezwarunkowej amnestii dla wszystkich, bez względu na ich sposób myślenia i postępowanie. Bóg odbudowuje przez krew swojego Syna zerwaną przez grzech przyjaźń człowieka ze Stwórcą, ale do tej przyjaźni nie zmusza. Jakkolwiek więc Jezus umiera za każdego i wszystkich, dar przezeń zaoferowany domaga się rozpoznania, przyjęcia i podjęcia, czyli życia na Jego miarę. Wbrew pozorom nie do końca chodzi o to, by zadeklarować swoją formalną przynależność do Chrystusa. Oczywiście obietnica mówiąca, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, pozostaje w mocy. Warto jednak zauważyć, że akcent spoczywa tu raczej na kwestii wiary niż samego chrztu. C.S. Lewis w ostatniej z narnijskich opowieści pokazuje, że w służbie Bogu nie są ci, którzy to deklarują, ale wszyscy, których serca są prawe, choćby go nie znali i nawet nominalnie mu się sprzeciwiali. Analogicznie, nieprzyjacielowi służą wszyscy, których serca są znieprawione, choćby imię Pana mieli na swoich sztandarach. Zejście do otchłani, które Kościół wspomina w Wielką Sobotę, jest zatem tajemnicą objęcia zbawieniem tych wszystkich, którzy nie znając Chrystusa, służyli Mu swoim życiem. Rozpoznali Boga w swoich sumieniach, przyjęli Jego prawo i podążyli wytyczoną przez nie ścieżką. Jakże musieli się rozradować, widząc tego, którego nie znając zawsze kochali, za którego głosem szli, pełniąc uczynki miłości. Ich szaty też zostały obmyte w Jego krwi. Nie mam co do tego wątpliwości. Swoją drogą, ileż serc zamknęło się na Chrystusa, ponieważ Jego uczniowie zasłonili Go przed nimi. Ilu ludzi straciło szansę na życie wieczne w Chrystusie, ponieważ my, uczniowie Pana, znieprawiliśmy ich serca. Zadane Kainowi pytanie, gdzie jest twój brat, Abel, pobrzmiewa echem pośród chrześcijan, bo nie pokazaliśmy światu blasku Ewangelii i nie daliśmy świadectwa wzajemną miłością i jednością wspólnoty wierzących. Oskarżenie jest poważne i nie znajduje w sobie żadnego usprawiedliwienia. Widzę nieodwracalne konsekwencje moich własnych słów i czynów, ból i łzy skrzywdzonych przeze mnie ludzi. Uświadamiam sobie, jak bardzo ciąży na mnie oskarżenie o niesprawiedliwość, niegodziwość, zło. Demon rozgrywa ten akt oskarżenia, słusznie mnie przecież obciążający, z całą diabelską perfidią, odbierając nadzieję, której, jak szepce, ani nie jestem wart, ani godzien, ani prawa doń żadnego nie mam. I gdyby nie zmartwychwstanie, ten szept bez nadziei zapewne zatrułby moje życie na zawsze. Ale Chrystus powstał z grobu. Przełamał pieczęć śmierci. Przebaczył winę, odpuścił grzech, przywrócił nadzieję. W Jego krwi mogę wybielić zbrukane szaty. W wodzie płynącej z Jego boku mogę się obmyć. Nie cofnę czasu. Niektórych krzywd nie jestem w stanie naprawić w żaden sposób. Ale Jego łaska dotyka serc złamanych i je pociesza, tak samo jak może podnieść przygniecionych ciężarem ich własnej nieprawości. Śmierć Jezusa była największą ze wszystkich zbrodni. Zabito niewinnego przy pełnej świadomości Jego braku winy. Zabito Bożego Syna, który pod przysięgą w imię Boga Najwyższego potwierdził, kim jest. Zabito Mesjasza, zapowiadanego przez proroków i wyczekiwanego od niepamiętnych czasów. I właśnie ten niewybaczalny grzech stał się na mocy decyzji Boga, który jest miłością, błogosławioną winą, rodzącą nas do życia wiecznego. W przebitym boku Pana, w Jego męce i śmierci, w Jego całkowitym ogołoceniu i odrzuceniu przez ludzi, ma swój początek nowa pieśń chwały, do której On sam zaprasza. Przychodzi ze swoją zdrawiającą łaską już nie w cudach i znakach, ale w bólu i cichych łzach skruszonych serc. Wzywa do przyjęcia daru nowego życia i podjęcia nowej pieśni, którą śpiewają tylko ci, którzy przestają żyć dla siebie i otwierają serca przed ukrzyżowanym. Obmywa ich woda z boku Pana, a krew Jego wybiela ich szaty. Oni zaś w blasku nowego poranka wchodzą w nowe życie.